Witam Państwa. Z zimą spłynęły gdzieniegdzie śmieci zalegające ziemię. Został jednak bałagan na wysokości naszych oczu. Z chaosem w przestrzeni naszego życia walczą nasi dzisiejsi goście Elżbieta Dymna i Marcin Rutkiewicz, twórcy albumu Polski Outdoor, dokumentującego zaśmiecanie wizualne Polski oraz założyciele stowarzyszenia Miasto Moje, a w nim.pl. Nazwa stowarzyszenia to cytat z piosenki, którą na pewno Państwo znają, więc zagramy ją właśnie teraz.
Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień.
W Rzymie narzuca się kolor fasad domów. Robi to miasto. Jeżeli właściciele w odpowiednim czasie tej fasady nie pomalują w wyznaczonym kolorze, to przychodzi firma wynajęta przez miasto i trzeba płacić za to pieniądze. Dlaczego tak nie może być w Polsce?
W Polsce, w strefach zabytkowych też tak jest. Konserwator zabytków narzuca kolor fasad.
No tak, ale to w strefach zabytkowych. Tak. Natomiast no, generalnie jesteśmy krajem złotej wolności, więc jest to traktowane jako jeden z obszarów swobód obywatelskich, że możemy z naszą własnością, naszą nieruchomością zrobić to, co nam się żywnie podoba. Na przykład powiesić na niej 30 billboardów i nikomu nic do tego.
No, ale w sumie co komu do tego? Co komu to przeszkadza, co zrobię ze swoją własnością?
No cóż, no to troszkę tak, jakbyśmy spytali, no nie wiem, na przykład co komu do tego, że sprzedam swoją nerkę? No istnieją pewne obszary, co do których umawiamy się wszyscy, że zaczynamy je w jakiś sposób regulować. Jednym z takich obszarów jest ład przestrzenny. My uważamy, że do tego ładu przestrzennego należy również ład reklamowy w przestrzeni publicznej i że to jest dziedzina, która w Polsce w tej chwili absolutnie wymknęła się spod kontroli. Jest to czynnik po prostu dewastujący działalności na jakość przestrzeni publicznej w naszym kraju. I dlatego zaczęliśmy działać na rzecz tego, żeby to może trochę ograniczyć i żeby to w jakiś sposób regulować. Uważamy, że to jest konieczne w Polsce.
To bardzo mądrze brzmi. Słuchacz niezorientowany może się trochę przestraszyć. Coś, co jest, dewastuje ład w przestrzeni publicznej. A gdyby spróbować to powiedzieć bardziej po prostu?
Naszym zdaniem Polska jest po prostu brzydka przez to, w jaki sposób pojawia się w przestrzeni publicznej reklama. Całe domy, całe dzielnice są zasłaniane reklamami. No, w Warszawie, skąd pochodzimy, na przykład podróżny, który przybywa na dworzec centralny po wyjściu z dworca, zderza się literalnie z 4-kilometrową ścianą reklam, ciągnącą się wzdłuż Alei Jerozolimskich w lewo i w prawo po kilka kilometrów. Tam w zasadzie domy, które widać, są w mniejszości. Reszta jest pozasłaniana płachtami reklamowymi. W większości są to fikcyjnie prowadzone remonty i te reklamy podobno zarabiają na remont fasady, no ale zarabiają już tyle lat, że pewnie te domy można by było od nowa postawić. To samo dotyczy wszelkich innych nośników reklamowych. No nie wiem, na przykład billboardów, które na skrzyżowaniu tworzą takie swoiste lasy. Reklamy wychodzą też na plaży, na stoki narciarskie, czy w strefy zabytkowe, z czym w każdym mieście stara się w jakiś sposób walczyć konserwator zabytków, z gorszym lub lepszym skutkiem. No tak to wygląda. Polska pokryta jest po prostu reklamami w stopniu niespotykanym w Europie, przynajmniej tej Europie, do której aspirujemy, czyli w krajach Unii Europejskiej. Podobna sytuacja jest w niektórych nowych krajach unijnych, tak jak w naszym, ale w krajach starej Unii w zasadzie poradzono sobie z tym zagadnieniem.
Polska jest brzydka właśnie przez te reklamy, tylko że wrażenia estetyczne mogą być różne. Pan powie, że jest brzydka, ktoś powie, że jest ładna. A ja chciałabym zapytać o coś innego, mianowicie czy ta reklama coś nam robi złego? Nam jako ludziom, którzy w niej mieszkają, coś robi, nie wiem, z głową, z uczuciami, z emocjami?
My żeśmy nawet zrobili takie prywatne badania jakościowe. Spytaliśmy kilkadziesiąt osób w jakiś sposób, w pozytywny sposób budujących polską kulturę. I w zasadzie każda z nich mówiła to samo, czyli że w jakiś sposób jest to zagrożenie kulturowe. Że po pierwsze następuje zatracenie różnorodności pomiędzy poszczególnymi miastami, poszczególnymi regionami. Bo gdzie nie pojedziemy, w zasadzie robi się to samo zdjęcie, jest ten sam widok. Po drugie, jest to też zagrożenie z psychologicznego punktu widzenia. To znaczy po pierwsze wyrabiamy w sobie taką odporność na byle jakoś i chaos. Ta zgoda na byle jakoś i chaos jest też przenoszona do przestrzeni prywatnych z wszelkimi konsekwencjami. Następna rzecz, jaką sobie robimy, to jest w pewien sposób zmieniamy swoją percepcję świata. To znaczy są takie teorie psychologiczne mówiące o tym, że takie przebodźcowanie powoduje zobojętnienie, że ludzie w pewnym sensie nabierają cech autystycznych.
Więc to znaczy przestajemy zauważać,
tak,
bo jakbyśmy to wszystko zauważali, to byśmy zwariowali, w związku z czym odsuwamy od
Absolutnie
siebie.
Tak jest. My nawet robimy to, jakby empirycznie to widzimy w momencie, kiedy na przykład robimy takie pokazy zdjęć multimedialne, że tam otaczamy ludzi ekranami takimi wielkoformatowymi, wyświetlamy im te zdjęcia. Ludzie po 15-20 minutach zaczynają mówić, że nigdy nie widzieli Polski w ten sposób. Ba, mało tego, jest tak, że na przykład ludzie, którzy na przykład pracują w jakimś miejscu i codziennie wychodzą na jakiś widok, który my żeśmy sfotografowali, twierdzą, że nigdy w życiu nie widzieli tego w ten sposób, że nie widzieli tego kadru, który my żeśmy sfotografowali. Na pewno jest tak, że zatracamy jakąś część percepcji, jakąś część wrażliwości na piękno.
Czyli to nas niszczy? Czy to za dużo powiedziane?
Znieczula
na pewno, niszczy być może. Ja uważam, że jednak niszczy. Że niszczy pewien poziom wrażliwości.
Z Elżbietą Dymną i Marcinem Rutkiewiczem rozmawiamy o tym, co atakuje nasze oczy wbrew naszej woli, nie czekając na nasze decyzje. Czy państwo też czują się osaczeni brzydotą, bałaganem i chaosem?
Może przyjdziesz tu, choć w tym barze wiem, rzadko zjawiasz się. Tutaj ludzie jak ja, w pustych szklankach na dnie, przeglądają się. W takim barze jak ten, przysięgałaś mi, że nie zostawisz mnie. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Warszawa bawi się czasami nieźle, lecz ciągle jestem sam. Mijają zwykłe dni, czasami miewam sny i lepiej jest mi tam. Nie myślałem, gdy zamykałaś drzwi, że będzie pusto tak. To nie miasto we śnie, a ja ciągle nie, nie, nie zasnę sam. Cała głowa wspomnie. Cała głowa wspomnie. Cała głowa wspomnie. Cała głowa wspomnie.
Pan powiedział o tym, że na Zachodzie sobie z tym poradzono. To znaczy, że oni też mieli taki moment, kiedy mieli tę złotą wolność do stawiania napisów, reklam, billboardów, wszędzie, gdzie się dało, a potem stwierdzili, że to jest złe i zaczęli z tym walczyć? Czy od początku były jakieś
nie reguły? Wiem, czy wszędzie, ale na pewno, na przykład w Stanach Zjednoczonych, którym żeśmy tam się przyglądali w pewnym momencie, taki moment następował, kiedy w ogóle na przykład Nowy Jork pod koniec XIX wieku podobno był całkowicie zaklejone afiszami i reklamami. Tych reklam było na tyle dużo, że w latach 60. już ubiegłego stulecia podjęto wysiłek jakiegoś uporządkowania tej sfery i tam w latach 60. powstało pierwsze prawo limitujące wielkość i ilość i miejsca, gdzie mogą się pojawiać tablice reklamowe.
W Stanach Zjednoczonych, które są synonimem takiej pełnej wolności, gdzie nawet nie ma obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
Dokładnie tak. Jest bardzo sztywno limitowana ilość billboardów i to na dość niskim poziomie. Na przykład w Stanach, których powierzchnia, powiedzmy, jest porównywalna z Polską, jest to ograniczone na przykład do 15-20 tysięcy sztuk. W Polsce jest około 110 tysięcy billboardów legalnych, nie licząc wszystkiego, co wszyscy spontanicznie w tą przestrzeń publiczną wstawiamy. W Polsce, myślę, jest kilka milionów komunikatów reklamowych w przestrzeni publicznej. Generalnie takie ograniczenia są wpisywane albo w plany miejscowe w Europie, albo są w jakiś sposób limitowane na przykład uchwałami miejscowych rad gmin.
Ale żeby była uchwała rady gminy, to radni gminni muszą dojść do wniosku, że to jest coś szkodliwego. Jak to z tymi radnymi w Polsce jest?
Nie jest tak, że w Polsce można uchwałą rady gminy wprowadzić prawo precyzujące w jakiś sposób co, gdzie, jak można stawiać czy budować. Od tego są plany zagospodarowania, które, jak wiadomo, uchwala się latami. Zwykle w miastach pokrytych jest kilkanaście, z rzadka kilkadziesiąt procent powierzchni tych miast, więc tak naprawdę na pozostałym obszarze do końca nie wiadomo, co można, co nie można.
I tam, czyli można wszystko.
Czyli można wszystko. I tam taka jakby polityka w zakresie ładu reklamowego tworzy się metodą faktów dokonanych. A w Polsce reklamę nawet olbrzymią postawić jest bardzo łatwo, bo na większość reklam niepotrzebna jest jakakolwiek zgoda kogokolwiek. Wystarczy wysłać zawiadomienie do urzędu miasta, że się taką reklamę wywiesza bądź stawia i wystarczy nie odbierać przez 30 dni poleconego. Po 30 dniach taka samowolka się uprawomocnia i to jest koniec. Już nic z tym nie można zrobić.
To żeby przenieść Junkers, ja tego ostatnio doświadczałam, czyli ten podgrzewacz wody w mieszkaniu, trzeba mieć pozwolenie budowlane, książkę budowy i tak dalej, a żeby postawić ogromną reklamę, nie trzeba nic? Poza pieniędzmi?
Nic. Można postawić, nie wiem jak w Poznaniu, bo na przykład generalnie w skali kraju następuje takie przesunięcie tego ładu reklamowego w stronę nośników wielkoformatowych. 36-48-metrowych to są takie powierzchnie, które są zasadniczo używane. W Paryżu na przykład w strefie centralnej jest ograniczenie do 8 metrów kwadratowych reklam, a poza strefą centralną do 12 metrów kwadratowych. W Warszawie największy billboard ma bodajże 162 metry kwadratowe i wystarczy, że fundament takiego billboardu jest nie wkopany w ziemię, tylko po prostu jest to kloc betonu stojący na przykład na trawniku i w tym momencie jest to budowla, która nie wymaga zgody. Wystarczy powiadomienie o tym, że to się stawia. Czyli jakby wszystko odbywa się na poziomie porozumienia między właścicielem trawnika a firmą reklamową. Wystarczy taka umowa, wysłanie zgłoszenia, dziękuję, stoi.
I 30 dni nie odbiera się poleconego. Tak.
A jest bardzo wiele haczyków, jak spowodować, że przez ciągu 30 dni urząd nie odpowie, bo można wysłać gdziekolwiek ten list, do jakiegokolwiek urzędu, na przykład do Urzędu Stanu Cywilnego, a nie konkretnie do
Wydziału Architektury. Urząd ma obowiązek wewnątrz drogą służbową ten list przekazać, a można na przykład go jeszcze wysłać przed długim weekendem i w tym celu można jeszcze zarejestrować sobie firmę na Podhalu i wysyłać stamtąd i ewentualnie tam żądać, oczekiwać odpowiedzi. W związku z tym, no jakby możliwość wydłużania tej drogi jest bardzo duża, no i po prostu na koniec można zamknąć drzwi i nie odebrać poleconego listonosza. Koniec. 30 dni mija. Mamy reklamę legalną.
32, 48 albo nawet 160 metrów kwadratowych, tak jak pan powiedział.
Tak jest.
Bez żadnego ograniczenia. Dlatego te wszystkie wielkoformatowe reklamy, które wiszą na budynkach, nawet do 2000 metrów kwadratowych, po prostu wiszą latami. Legalnie.
Oczywiście jest tak, że w szczególnych przypadkach, na przykład na zabytkach, musi to następować w porozumieniu z konserwatorem zabytków, ale znamy przykłady firm, które no, robią to po prostu na bezczela, czyli wywieszają taką reklamę, konserwator zabytków wszczyna procedurę rozbiórkową, ta procedura trwa, bo taka reklama jest obiektem w rozumieniu prawa budowlanego, w związku z tym rozbierać ją trzeba tak samo jak dom, czyli tam są odpowiednie procedury. Firma odwołuje się, w końcu zapada ostateczna decyzja, wtedy firma mówi przepraszam, zdejmuje reklamę, wypłaca stosowną karę, która jest ułamkiem kosztów tego, co firma pozyskuje za tą reklamę. Natomiast w zasadzie wyczerpuje kontrakt, bo kontrakty reklamowe są na miesiąc, na dwa miesiące, na trzy tygodnie, a taka procedura trwa znacznie dłużej, więc nigdy ona nie powoduje zdjęcia reklamy, na którą jest kontrakt. Po czym po zdjęciu i wypłaceniu kary za tydzień firma wywiesza w tym miejscu na zabytku następną reklamę i cała procedura zaczyna się od początku. I w zasadzie nie ma na to paragrafu.
Czy walka z otaczającymi nas reklamami w różnej formie jest skazana na niepowodzenie? Na to pytanie na antenie Radia Merkury Poznań za chwilę odpowiedzą Elżbieta Dymna i Marcin Rutkiewicz, twórcy albumu Polski Outdoor i stowarzyszenia Miasto Moje, a w nim.pl.
walczyć. Tu jak w dżungli rządzi strach. A zasadzki co krok.
Nie ma na to też zdrowego rozsądku?
Procedury są jasne, nie można ich zmienić. Dlatego my cały czas mówimy i postulujemy, że trzeba w Polsce zmienić prawo. I od 2,5 roku piszemy do Ministerstwa Infrastruktury i lobbujemy na różnych poziomach, żeby właśnie w Polsce wprowadzić nowe prawo.
A co na to ministerstwo?
No, ministerstwo jest przeciw, a nawet za ostatnio, muszę powiedzieć, że wydaje nam się, że przez 2,5 roku naszej działalności jako Stowarzyszenie Miasto Moja w nim.pl dość mocno żeśmy wpłynęli na postrzeganie problemu i przede wszystkim na to, że ten problem zaczął się coraz mocniej jakby pojawiać i w mediach, i w świadomości decydentów. Duży wpływ na to miało to wydanie albumu, duży wpływ miały na to te pokazy multimedialne, które robimy, ale też bezpośrednie spotkania z ministrem, no dzięki temu, że po prostu staraliśmy się wejść na spotkania, gdzie on jest, zadawać pytania, przekazywać różne argumenty. Wydaje się, że nasz głos zaczął być słyszalny, bo to, co my mówimy, to jest to, że w polskim prawie problem reklamy zewnętrznej jest z jednej strony nieuregulowany, a z drugiej strony przeregulowany. Bo on jest rozproszony pomiędzy mnóstwo ustaw, na straży wykonania przepisów tych ustaw i wszelkich innych rozporządzeń stoi mnóstwo instytucji, które działają niezależnie. I to są instytucje na przykład począwszy od nadzoru budowlanego przez Straż Miejską, a skończywszy pewnie na Urzędzie Morskim, jeżeli reklama pojawia się na plaży, prawda? Więc zależnie od tego, gdzie reklama stoi, tam kto inny odpowiada. Na przykład jest tak, że jeżeli jest kłopot w jednym miejscu, to wystarczy reklamę przesunąć o 3 metry. I w tym momencie wchodzisz się już pod zupełnie inną jurysdykcję, pod inny urząd i taka zabawa w ciuciu babkę może trwać latami.
Czyli taki wóz drzemały, odwołując się do naszych wielkopolskich doświadczeń. Czy to przeregulowanie i, że tak powiem, niedoregulowanie, to też wynika z bałaganu ustawodawczego, z bałaganu, który jest w głowach posłów, ich sposobie myślenia? Czy to jest działanie w jakiś sposób świadome? Żeby zostawić tę wolność, zostawić przestrzeń do działania firmom.
Sądzę. Myślę, że to jest po prostu wynik zaniedbań. No, u nas reklama w tej postaci, w jakiej ją widzimy, pojawiła się mniej więcej 20 lat temu, a problem zaczął być naprawdę widoczny w momencie, kiedy upowszechniły się techniki druku wielkoformatowego, czyli kiedy pojawiły się te gigantyczne reklamy. To ludzie nagle zaczęli zauważać, że tego jest bardzo dużo. Tak naprawdę no, było tyle spraw do załatwienia przez tych ostatnich kilkanaście lat, że prawdopodobnie ten problem był pomijany. Był pomijany, czy też był niezauważany w związku z tym, coś tam mówi prawo budowlane, coś tam mówi ustawa o ruchu drogowym, coś tam mówi ustawa samorządowa. Te przepisy są po prostu rozproszone. My mówimy, żeby to zebrać w jednym miejscu, w jedną ustawę, wydać do tego porządne przepisy wykonawcze, a jednocześnie ustawić jednak na straży tego no, pewną instytucję, która mogłaby to kontrolować. Bo ład reklamowy jednak należy kontrolować. Nikogo nie dziwi to, że mamy instytucję kontrolującą ład reklamowy w eterze, prawda? Mamy taką instytucję. Nikogo nie dziwi, że są pewne unormowania dotyczące na przykład ilości czasu antenowego poświęconego reklamom, jaki jest dopuszczalny. W przestrzeni publicznej nie istnieje ograniczenie ilości reklam. I no, następna rzecz, my mówimy, że łatwo jest ustanawiać kolejne urzędy pilnujące czegokolwiek, natomiast trudniej jest takie urzędy utrzymywać. Dzisiaj korzystanie z przestrzeni publicznej w aspekcie komercyjnym jest bezpłatne. To znaczy pieniądze przepływają, tak jak mówiłem, pomiędzy firmą reklamową a właścicielem trawnika. My wszyscy jako współwłaściciele przestrzeni publicznej, w której de facto ta reklama jest umieszczana, tak? Czyli przestrzeni reklamowa.
Przestrzeni, w której żyjemy, na którą patrzymy, przed którą nie jesteśmy w stanie uciec, bo nie jesteśmy się w stanie.
Ale ona też jest nasza. My wszyscy jesteśmy współwłaścicielami naszych miast, prawda? Naszych ulic. My nie korzystamy na tym, że mamy tam reklamy, bo z reklamy w telewizji korzystamy. 3% obrotów nadawcy komercyjnie odprowadzają na rzecz Instytutu Sztuki Filmowej. Powstają polskie filmy. Pierwszy raz od 5 lat od powstania tej instytucji mówi się o renesansie polskiego kina, tak? Że coś tam się jednak stało dobrego w wyniku tego, że te pieniądze tak płynęły. Za korzystanie z przestrzeni publicznej nie ma żadnych opłat i my mówimy, żeby takie opłaty dokładnie na takim samym poziomie jak z Instytutem Sztuki Filmowej, czyli 3%, żeby stworzyć. Niech to płynie na rzecz instytucji, która będzie kontrolować ład przestrzeni publicznej i pilnować tego wszystkiego, bo niestety to trzeba pilnować. No.
Na razie próbuje pilnować ładów przestrzeni publicznej Stowarzyszenie Miasto Moje, a w nim.pl. A jak Państwu podoba się zaklejona Wielkopolska? Zapraszamy do komentowania na stronie www.radiomerkury.pl i przesyłania swoich zdjęć dokumentujących agresję wizualną.
Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na 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 na. Nieznośna lekkość budów, nieznośna lekkość budów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta.
tym bałaganem w przestrzeni, w której żyjemy, jest większe w przypadku dużych miast, miast w ogóle, czy ono dotyczy w gruncie rzeczy całego kraju?
Ono dotyczy całego kraju, natomiast ono się różnie przejawia w różnych miastach. Wiadomo, że na przykład Warszawa czy Poznań to są metropolie, w których ta reklama przejawia się w taki najbardziej spektakularny sposób. Jest tego mnóstwo, są billboardy, jest ta taka spektakularna, wielkoformatowa reklama, czy najnowsza technologia, najbardziej agresywna, czyli wideo billboardy. To się też pojawia tego coraz więcej. Natomiast mniejsze ośrodki narzekają na przykład na taką reklamę złożoną głównie z samoróbek. Na to, że ona tam porasta pobocza przy drogach przelotowych, przy skrzyżowaniach, na wylotówkach, prawda? Wylotówki z miasta są w zasadzie takie szpalery biegnące lasami reklam. Bardzo mocno reklama skupia się też w takich miejscach, które intensywnie odwiedzamy, na przykład na plażach. Jeżeli państwo będziecie nad Bałtykiem w tym roku, proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie cała infrastruktura plażowa to jest reklama. Tam już nie ma nic, co pełni funkcję samo w sobie, baru plażowego, czy nie wiem, parku zabaw dla dzieci, czy ścianki wspinaczkowej. To wszystko ma jakieś logotypy, jakieś obrędowanie. W zasadzie cała plaża to jest reklama. Następna ciekawa rzecz to jest to, że ludzie sami ze sobą tą reklamę na plażę zabierają. Może nie dwie trzecie, ale jedna trzecia parawanów nad morzem, jeżeli człowiek się przejdzie, jest obrędowana. To są reklamy. Idzie się praktycznie tak jak w hipermarkecie. Na lewo sok, na prawo środki opatrunkowe. Idzie się między reklamami. Więc takie miejsca, gdzie ludzie się intensywnie pojawiają, też są bardzo chętnie przez reklamodawców anektowane. To samo ze infrastrukturą narciarską. My żeśmy nawet zrobili taki fotoreportaż w Zakopanem w zeszłym roku, gdzie w zasadzie przy tych dużych wyciągach i takich chętnie uczęszczanych trasach narciarskich wszystko było reklamą.
A dlaczego państwa to tak denerwuje? Ela? Od czego się zaczęło?
Właśnie od plaży. I tego, że wyjechaliśmy 5 lat temu nad polskie morze, chcieliśmy odpocząć i nagle poczułam się, jakbym stała w środku hipermarketu. Zrobiliśmy pierwszą sesję zdjęć i stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić, ale jeszcze wtedy nie myśleliśmy o zmianach prawnych, tylko żeby stworzyć bloga pokazującego rzeczywistość. Bo jak już raz otworzyliśmy się na to, że przestrzeń publiczna tak wygląda, to wracając z nadmorza do Warszawy z powrotem, okazało się, że ta reklama jest wszędzie. Jadąc w jedną stronę, tego nie widzieliśmy, wracając już okazało się, że reklama po prostu jest po prostu wszędzie. No i od tego się zaczęło.
Znaczy, doszliśmy do wniosku po prostu, że reklama dąży do całkowitego zawłaszczenia rzeczywistości, że wszędzie, gdzie jest wolne miejsce i ludzie chcą się spojrzeć, ktoś dąży do umieszczenia jakiegoś logotypu. I to nie dotyczy tylko przestrzeni fizycznej, takiej przestrzeni miast czy plaż, to dotyczy wszelkich wymiarów przestrzeni, no łącznie z przestrzeniami mentalnymi. Proszę zwrócić uwagę, że już na przykład, nie wiem, nie będzie stadionu dziesięciolecia, tylko będzie nazwa firmy stadion, że już nie ma na przykład imprez, które się nazywają wesołe party, tylko jest piwo party albo napój energetyczny party, prawda? Więc jakby...
Wszystkie festiwale,
tak,
koncerty,
dokładnie,
większe spotkania tego rodzaju, tak, rzeczywiście one mają, zawierają w sobie nazwę zawsze jakiegoś produktu albo jakiejś firmy, na dodatek jeszcze to jest jakoś tak omijane, jak nie można w ten sposób nazwać, to nazywamy od innej strony.
Albo na przykład reklamy alkoholu wysokoprocentowego, które nad morzem na plaży stoją i każdy je może obejrzeć, pomimo, że jest ustawa, która tego zakazuje. Na czym to polega? Polega to na tym, że wewnątrz lokali, gdzie alkohol nalewa się na kieliszki, można reklamować alkohole wysokoprocentowe. W związku z tym, pomimo, że na przykład na środku plaży stoi reklama wódki, widoczna z 2 kilometrów, to ona stoi wewnątrz lokalu i wszyscy umawiamy się, że jej nie widzimy. I to są niedostatki definicyjne, o których my też mówimy, że na przykład w polskim prawie przestrzeń publiczna jest niezdefiniowana. To znaczy coś, co widać z ulicy na terenie prywatnym, w gruncie rzeczy nie jest przestrzenią publiczną. My postulujemy wprowadzenie takiej kategorii wspólnej przestrzeni wizualnej, po to, żeby to prawo w ogóle w jakiś sposób mogło działać i funkcjonować.
Chcą państwo zawłaszczyć prywatną przestrzeń, żeby ona się stała znowu własnością nas wszystkich?
W odniesieniu do reklamy, tak. No bo na przykład zgadzamy się, że z terenu prywatnego nie wolno emitować hałasu albo zanieczyszczeń. Na przykład nie można tam palić opon, prawda?
No, zgadzamy się, ale to też tak jest. Właśnie z tym też jest problem, z tymi zapachami.
No właśnie, ale teoretycznie nie można,
teoretycznie
jest prawo. Nie wolno zrzucać ścieków, prawda? Nie wolno palić opon, nie wolno hałasować. Czyli nie można pewnego rodzaju zanieczyszczeń akustycznych czy chemicznych wysyłać. My mówimy, że taka reklama jest zanieczyszczeniem wizualnym, albo że jest harmidrem wizualnym, hałasem wizualnym. Nie jest zdefiniowana reklama jako taka. Dlatego na przykład mamy taką sytuację, że jeżeli do olbrzymiego billboardu dorobi się kółka, to jest pojazd i można go zaparkować gdziekolwiek. My mówimy, że reklama musi być określona jako informacja o charakterze komercyjnym. czyli po prostu jako coś niematerialnego. Natomiast w momencie, kiedy definiujemy reklamę jako, nie wiem, pewien obiekt budowlany, że to na przykład jest deska z napisem, tak długo jakiekolwiek ograniczenia nie wprowadzimy, za chwilę pojawi się coś nowego. Na przykład przed chwilą mieliśmy do czynienia z taką akcją prowadzoną przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych, gdzie wynajęto ciężarówki z silnymi rzutnikami wideo i w nocy na fasadach kamienic były projektowane reklamy tej firmy. Od strony prawnej ta reklama nie istnieje. Nie ma tego jak uchwycić. Pani również na przykład jako właściciel, załóżmy, jakiejś nieruchomości, nie może nie zgodzić się, żeby ktoś z ulicy zaczął pani wyświetlać jakiś obraz na fasadzie budynku.
Elżbieta Dymna i Marcin Rutkiewicz walczą za nas. Dowody na ich stronie internetowej. A jak w państwa okolicy wygląda zaklejona Wielkopolska? Zapraszamy do rozmowy na stronie internetowej Radia Merkury.
Nie ma takich miejsc, w których do ciebie bym nie tęsknił. Nie ma na świecie muzyki bez ciebie. Przez ocean twoich łez piszę list, krótki wiersz, słowa dwa, późno już jestem twój. Minęło tyle lat, nie wiedziałem, że cały świat to słowa dwa, późno już jestem twój. Wiedziałem, że cały świat to słowa dwa, późno już jestem twój.
późno już.
W wielu krajach jest definiowana przestrzeń publiczna właśnie jako pewna kategoria, którą, mówiąc w uproszczeniu, widać z ulicy. To, co widać z ulicy, to jest wspólna przestrzeń wizualna. W tej przestrzeni wizualnej funkcjonują informacje. Wszystko jedno, jaka jest fizyczna postać nośnika tej informacji. Czy to jest projektowany obraz, czy to jest nadmuchiwany królik, czy to jest tablica z napisem. I taką sferę informacji komercyjnej chcielibyśmy regulować w naszym kraju.
A co można w tej chwili zrobić z taką reklamą? Można cokolwiek? Jak rozmawiałyśmy przez telefon, pani powiedziała, że zwykły obywatel w gruncie rzeczy nie może nic, żeby zawalczyć o porządek w tej przestrzeni, w której żyje.
Tak też uważam. Dzisiaj bardzo często mieszkańcy się buntują, bo na przykład mają obklejone słupy i nic nie można z tym zrobić, oprócz tego, że usuniemy i za parę godzin znów przyjdzie firma i to nielegalnie przyklei. Był protest przeciwko wielkoformatowych reklamom wieszanym na budynku. Jedna z pań nawet wspomagana przez Fundację Helsińską pozwała swoją wspólnotę do sądu. Dwukrotnie przegrała. Jest skazana po prostu na życie za wielkoformatową reklamą. Nic się w tej kwestii nie da zrobić, ponieważ prawo jest, jakie jest. Niewystarczające i dlatego właśnie cały czas mówimy, że prosimy o zmiany prawne. Teraz bardzo dużo osób pisze, bo ma problemy z wyświetlanymi reklamami, czyli te reklamy dynamiczne, telebimy. I też nie da się z tym nic dzisiaj zrobić. My też postulujemy, żeby one mogły być i funkcjonować w przestrzeni publicznej, ale po zmroku, żeby była ilość wypuszczonego światła zmniejszona, żeby właśnie nie zaślepiało ludzi. A druga rzecz, żeby był obraz stateczny wyświetlany co parę sekund. Czyli nie mogą już w tym momencie lecieć filmy.
Przy czym nie jest to nasz pomysł, bo w Polsce nikt nie zrobił żadnych badań dotyczących zjawiska wideobillboardów. Natomiast Amerykanie mają z tym olbrzymi problem, bo ta technologia bardzo mocno wkroczyła na rynek i w związku z tym Departament Transportu, czyli odpowiednik, powiedzmy, Ministerstwa Transportu u nas, czyli Ministerstwa Infrastruktury, zlecił badania takiemu renomowanemu Instytutowi Badań w Berkeley, który tam na 100-kilkudziesięciostronicowym raporcie to zbadał. Konkluzja jest taka. Tylko reklamy statyczne na tego typu ekranach, minimalna częstotliwość odświeżania nawet do minuty takiego obrazu i jasność bardzo mocno zredukowana, bo oko ludzkie reaguje na ruch mimowolnie. Patrzymy na to, jadąc samochodem, czy chcemy, czy nie. To jest niebezpieczne, zwłaszcza dla kierowców. Ale też ludzie się skarżą, że to im po prostu świeci w okna. Znaczy właśnie tak jak Elżbieta powiedziała, kobieta, która wróciła z czasów i nie ma widoku z okna, tylko ma reklamę. W dwóch instancjach przegrała. Wspólnota ją przegłosowała, że ma żyć za reklamą, ma nie mieć widoku z okna. Fundacja Helsińska jej próbowała pomóc. To samo.
Ale czy to jest kwestia tylko prawa? Bo ja tak sobie myślę, no w tym przypadku, o którym państwo mówią, bardzo opisywanym, bardzo, bardzo głośnym przypadku z Warszawy, właśnie tej pani, którą wspólnota przegłosowała, zawiesiła jej na oknie i tak to jest. No, jest jeszcze kategoria, wydawałoby się, zdrowego rozsądku, jakiegoś rozumu, jakiejś racjonalności działania. No, przecież wiadomo, że pewnych rzeczy, ja może jestem naiwna mówiąc te słowa, pewnych rzeczy po prostu nie można sobie robić nawzajem.
Tak, tak, jest pani naiwna. Nie ma takiej kategorii. Jedyną kategorią na tym rynku jest pieniądz.
Wspólnota mieszkaniowa, 60 osób mieszka w budynku, 14 mieszkań ma być zakryte reklamą, wszyscy głosują. Jaki jest wynik? Kiedy wspólnota może gratis dostać bardzo, znaczy nie gratis, ale zarabia na duże pieniądze na remont.
I wiadomo,
ale kategoria pieniądza to nie powinna być kategoria, którą sąd traktuje jako jedyną.
Ale jest do tego prawo.
Wiążąca uchwała wspólnoty to jest kategoria prawna.
Nawet jeżeli narusza interesy czyjeś prywatne.
Tak, tak, tutaj sąd postawił, zresztą w uzasadnieniu nas bardzo ucieszyło, ponieważ sąd ewidentnie powiedział, że w świetle obowiązujących przepisów on musi wydać taki wyrok. Uchwała została podjęta zgodnie z prawem, większością głosów, w związku z tym protest tej pani jest bezzasadny, natomiast sąd w komentarzu do wyroku powiedział w ten sposób, że rzeczywiście jest to niezgodne z takim odczuciem sprawiedliwości, że ustawodawca powinien uchwalić przepisy normujące funkcjonowanie reklamy w przestrzeni publicznej.
Co zrobił ustawodawca? A co my zrobimy z naszą zaklejoną Wielkopolską? Ciąg dalszy rozmowy z Elżbietą Dymną i Marcinem Rutkiewiczem już za kilka minut.
purpurą już okryło czarne dachy. Złoto zaraz zmieni je. Nami. Za tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami, daj nam dzisiaj dobry dzień. Zamykamy oczy, w ciemną noc obejmę cię, a potem tak jak zawsze ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto
nazwie stowarzyszenia jest ta .pl, więc tak. Rozumiem, że to jest właśnie adres odsyłający tak. Do strony. Powtórzmy raz jeszcze, jak ona się
miasto
nazywa.
Miasto moja w nim.pl i na naszej stronie no, są takie bieżące fotoreportaże, które my robimy, ale są też odsyłacze do naszych galerii internetowych, gdzie kilkaset zdjęć na pewno można zobaczyć. I dopiero po przyjrzeniu się tym zdjęciom, myślę, na człowieka nachodzi taka chwila refleksji. Też wielu ludzi mówi, że po obejrzeniu tych zdjęć wyszło na miasto i spojrzało na miasto innymi oczami, takimi trochę bardziej trzeźwymi. Ludzie budzą się, widząc te zdjęcia.
A gdyby mieli państwo pokazać największe kuriozum w tym, co państwo, z czym państwo się spotkali, co państwo sfotografowali?
No, ja lubię osobiście dwa takie zdjęcia. Jedno to jest zdjęcie zrobione już bardzo, bardzo dawno temu, ponad 10 lat temu na rynku Starego Miasta w Warszawie. I to był koń z przyczepioną reklamą Deu. Ale uśmiech zszedł mi z twarzy, bo w zeszłym roku zrobiłem identyczne zdjęcie. A drugie zdjęcie, które bardzo lubię, to jest zdjęcie zrobione w jakimś sadku, gdzieś w środku niczego, gdzie na drzewie była przybita taka stara deska i farbą było wypisane właśnie miejsce na twoją reklamę i telefon. Takich kuriozalnych miejsc, gdzie natężenie reklamy no, przekracza próg bólu. W Warszawie to na pewno są okolice Rotundy, jeżeli ktoś z państwa zna Warszawę. To jeżeli stanie się na tym skrzyżowaniu, to w zasadzie w każdą stronę widać jedynie reklamy. Miasto jest tam przykryte reklamami. To jest takie centralne skrzyżowanie w Warszawie. Chyba najlepszy punkt reklamowy w Polsce. Ale też na przykład w Zakopanem, na Krupówkach. No to jeżeli ktoś pamięta Krupówki z dawnych lat, to już niech tam nie jedzie. Nie widać za reklam Krupówek. Na samych Krupówkach pracują bodajże 4 czy 5 wideo billboardów. Większość kamienic jest przykryta płachtami reklamowymi. Taką też drogą reklamową to jest droga pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem przez Trójmiasto i potem dalej w stronę Półwyspu Helskiego. To jest 40 kilometrów takiego zbitego lasu reklam. Niesamowite to jest. To są takie chyba główne miejsca, które ja bym wskazał.
To cóż, drodzy państwo, oglądajcie i budźcie się ze snu.
Polecamy.
Elżbieta Dymna i Marcin Rutkiewicz budzą swoimi zdjęciami widzów. Czy państwa także denerwuje zaklejona Wielkopolska? A może w naszym regionie nie ma tego problemu? Zapraszamy do dyskusji na stronie internetowej Radia Merkury. A do tematu agresji wizualnej i zaklejonej Wielkopolski będziemy jeszcze wracać. Na razie po 15:00 muzyczne radio Merkury z Poznania.
Wtedy będzie można ujrzeć uśmiech.